Budzimy się, budzimy, pijemy kawę, pijemy herbatę, a z nami w studio kolejny gość, pan profesor Henryk Domański, socjolog Polska Akademia Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Kawa czy herbata?
Rano to raczej kawa.
No to dobrze. No i ta poranna kawa i poranne przemyślenia. Dzisiaj rozpoczyna swoją pracę marszałek senior Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Jak pan ocenia ten ruch płynący z Pałacu Prezydenckiego?
No można go oceniać różnie, jako gest w stosunku do marszałka, który ma doświadczenie i który rzeczywiście zasługuje na to i kwalifikuje się do tego, żeby być marszałkiem seniorem, taki, który inicjuje, a równocześnie, tak jak to się interpretuje od dwóch dni, jako pewien gest polityczny, zachęta do tego, żeby PSL być może poprzez marszałka Sawickiego, kojarzonego jednoznacznie z PSL-em, żeby może część PSL-u co najmniej w jakiś sposób się przyłączyła do Prawa i Sprawiedliwości, czyli po prostu, żeby powstała koalicja. No coś takiego. Może albo i perspektywicznie, może tak nie od razu, tylko coś w tym rodzaju. Jeszcze biorąc pod uwagę to, że marszałek Sawicki jest jednak postrzegany i z jego zachowań wynika, że jest taki najbardziej koncyliacyjny. Zależy mu na tworzeniu takiej wspólnoty, czyli nie był taki krytyczny w każdym razie, na przykład jeżeli chodzi o samosłownictwo, prawda, od strony werbalnej wobec PiSu, jak przedstawiciele innych partii.
No tak, ta semantyka jest u pana marszałka seniora już Sawickiego dosyć delikatna, ale dzisiaj rano na naszej antenie mówił wyraźnie, pan Mateusz Morawiecki nie powinien przyjmować nominacji na szefa rządu od Andrzeja Dudy. Skompromituje się. Lepiej, żeby nie tracił czasu, nie zabierał czasu na ratowanie Polski, na naprawianie Polski, żeby po prostu odmówił. Panie profesorze, może to jest droga dla Mateusza Morawieckiego?
Z jakiego powodu miałby odmówić? Pierwszy, ten najważniejszy argument prezydenta, zapowiedź prezydenta, że powoła partię, która wygra wybory, się spełni. No to dlaczego Mateusz Morawiecki miałby w rozmowie na przykład z panem prezydentem powiedzieć nie, bo ja się nie chcę skompromitować? To polityk takich rzeczy nie robi, po prostu się robi i się próbuje. W tej chwili nie jesteśmy do końca pewni, aczkolwiek to prawdopodobieństwo jest małe. Nie jesteśmy pewni, czy ten rząd może powstać pod kierownictwem marszałka, premiera Morawieckiego. Jest tutaj jeszcze wiele innych argumentów. To nie jest ewenement polski, że rząd, który wygrał, ale nie ma jakby większości, nie jest w stanie wejść w jakieś koalicje, jednak próbuje. Cały czas zresztą ten przykład Hiszpanii jest tutaj przywoływany, że to więc tutaj jakby trochę trudne jest do zrozumienia, to oczywiście ja to rozumiem, bo jednak marszałek Sawicki staje po stronie opozycji poprzez taką deklarację, ale tak gdyby tutaj wskazywać na uwarunkowania, na argumenty, to nie jest niezrozumiałe i ta decyzja premiera, żeby jednak spróbować, to jest całkiem, jest taka polityczna w systemie demokratycznym.
Powiedział pan o tym, że na przykład część PSL-u mogłaby wejść w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. Marek Sawicki oczywiście zaprzecza, że takich na pewno konotacji, na pewno takiej koalicji nie będzie. Mateusz Morawiecki naprawdę i Prawo i Sprawiedliwość mogą liczyć jeszcze na te aż 37 głosów, bo brakuje im tyle, żeby mieć większość.
No, prawdopodobieństwo jest nikłe. No nie więcej niż powiedzmy 10%, bo to wszystko jest możliwe, ale to jest bardzo mało, prawda? Raczej wszystko wskazuje na to, że to te partie opozycyjne sformułują nowy rząd i że Donald Tusk będzie tam kierował tym rządem. Trudno tutaj coś dodać. No, tak wynika z arytmetyki sejmowej, jak dodać do siebie posłów tych trzech formacji, to tak na to wychodzi. Jeżeli one będą rzeczywiście skonsolidowane, mamy kilkanaście dni jakby.
Mamy kilkanaście, tak, najbliższych dni. No to teraz przejdźmy do opozycji. Wizerunkowo nie wygląda to dobrze, panie profesorze. Widać na samym początku, kiedy powinna być lekkość, łatwość w formułowaniu umowy koalicyjnej, widzimy duże różnice, kłótnie na Twitterze, spory, kiedy jeszcze nawet ona nie została podpisana. Więc chyba to nie za dobrze rokuje.
Znaczy nie za dobrze to rokuje dla państwa polskiego, można by ogólnikowo powiedzieć i trochę tak symbolicznie. To jest sytuacja nietypowa, chyba pierwsza taka od 1990 roku, że tak heterogeniczny światopoglądowo i programowo rząd próbuje to zrobić i najprawdopodobniej utworzy ten rząd. Programowo, światopoglądowo, jeżeli chodzi, już w tej chwili widać, zarysowuje się realizacja zupełnie innych interesów. Ten rząd rozchodzi się nie tylko równolegle, na równoległych torach się lokuje, te trzy powiedzmy formacje, ale rozchodzi się w taki sposób zasadniczy, w różnych kierunkach. No, powiedzmy nie o 180, ale 120 stopni na pewno, jeżeli chodzi no, przede wszystkim Lewicę i PSL, zdecydowanie. To są zupełnie różne elektoraty. Ale przede wszystkim chyba tutaj tą kluczową kwestią jest brak zgody co do obsadzania stanowisk. No, ta wizja, ten pomysł z marszałkiem rotacjami na innych stanowiskach jest tego dobrym przykładem. To jest narzędzie, ma być narzędzie dostosowane do potrzeb w tej chwili, bo inaczej najprawdopodobniej ta koalicja by nie powstała. Ja to tak przynajmniej odbieram.
Czy tutaj chodzi naprawdę o postać Szymona Hołowni? Bo pojawiają się cały czas głosy, płyną one również ze strony Prawa i Sprawiedliwości, że Szymon Hołownia, obejmując funkcję marszałka Sejmu, urośnie po prostu, będzie politykiem znaczącym, ważnym, na eksponowanym stanowisku, a to przecież nie Szymon Hołownia ma być kandydatem w wyborach prezydenckich, tylko raczej Rafał Trzaskowski. Więc też, jeżeli chodzi o taką ważną decyzję, nie będzie pewnie konsensusu i zgody.
Stoi za tym jakby założenie, że Polska 2.50 to jest Platforma Obywatelska. Przecież tak nie jest. Ja sądzę, że nie, no, że Szymon Hołownia nie zrezygnuje z kandydowania. Ma za sobą bardzo dobry wynik z poprzednich wyborów prezydenckich.
Dokładnie.
Prawdopodobnie jest również utożsamiany w dużym stopniu, on bardziej nawet niż Kosiniak-Kamysz, z sukcesem trzeciej drogi, to po drugie. Po trzecie, no, najbardziej się kwalifikuje do tego, pomijając rzecz jasna Rafała Trzaskowskiego. Tutaj być może jeszcze bardziej drogi tych trzech partii, tych dwóch właściwie w tej chwili się rozejdą, jeżeli będzie... I tutaj może dojść rzeczywistego konfliktu i sprzeczności interesów, no bo trudno, no można sobie wyobrazić, że członkowie rządu, jednego rządu, który powinien być jednolity, stają do rywalizacji ze sobą, a tutaj to będzie jednak istotny czynnik, no niezależnie od tego, kogo wystawi PiS w wyborach prezydenckich, ale pewnie zamysł jest taki. Myślę, przynajmniej jeżeli chodzi o Polskę 2.50. Szymon Hołownia, ten zajęcie stanowiska marszałka ma być punktem startowym do tego, ma być pewnym atutem Hołowni w wyborach prezydenckich.
Ale to mówimy nawet nie tylko, jeżeli chodzi o marszałka Sejmu, ale pojawiła się także informacja, że marszałek Senatu powinien być rotacyjny. W ogóle wszystko może niedługo będzie rotacyjne w tej koalicji, panie profesorze.
To dowodzi właśnie tego, że w celu, ale to tylko chyba w celu usatysfakcjonowania tych różnych formacji, tworzy się nowe stanowiska, czy nowe rozwiązania. Posługując się takim argumentem trochę naiwnym i nieprzekonującym, że w Unii Europejskiej też tak jest. Unia Europejska to jest zupełnie inna instytucja niż państwo polskie, prawda? Tam mamy do czynienia z wielobarwnością, wieloma państwami, które muszą być jakoś, jak to nazywam, usatysfakcjonowane. To jest naturalne, prawda? Bo to nie jest w ogóle coś jednolitego i spójnego. Natomiast w przypadku Polski jednak liczy się ciągle. Już nie mówiąc o tym, że wydaje mi się, że Polacy są specjalnie przyzwyczajeni do takiego autorytetu, który płynie z tego stanowiska, to się go tak rozmywa.
To jeszcze wróćmy do Polskiego Stronnictwa Ludowego i pana Kosiniaka-Kamysza. Powiedział pan, że ten sukces trzeciej drogi to jest głównie zasługa Szymona Hołowni, ale też te właśnie sprawy światopoglądowe, które nie weszły do umowy koalicyjnej. Mówię tutaj o aborcji na żądanie do 12 tygodnia ciąży. Mogą być chyba bardzo dużą osią niezgody, bo Koalicja Obywatelska, zarówno jak i Lewica, obiecywały, że te przepisy zostaną uchwalone. Nadzieja, czy tam jakaś możliwość jeszcze jest, ale to, że nie znajdują się one w umowie, chyba też daje jasny sygnał Lewicy, że nie do końca jest w dobrym miejscu.
Tak, bo tutaj brak jedności w głosowaniu na taką dosyć istotną kwestię, gdzie kobiety, ludzie wychodzą na ulicę i demonstrują i to kilkaset tysięcy prawdopodobnie potrafi, musi być takim punktem zapalnym na pewno, niezależnie od drugim takim punktem jest pewnie stosunek do Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o tych wszystkich trzech koalicjantów, on jest niejednakowy, znowu jeżeli chodzi o PSPL, stosunek do nielegalnych imigrantów i tak dalej, ale aborcje jak najbardziej, ja sądzę, że tak, a poza Poza tym no, jest niebezpieczeństwo, że brak jedności w głosowaniu na aborcję w Sejmie pociągnie za sobą brak jedności w wielu innych kwestiach, bo to tak bywa, prawda? Tego typu sekwencja skutkowo-przyczynowa się tworzy, więc tutaj wymieniamy same jakby mankamenty tej koalicji, ale trudno atuty tutaj wymienić jakiekolwiek.
Bo... No właśnie, ale jakby pan profesor miał wymienić atuty, plusy?
I tak ad hoc to nie potrafię doprawdy. Poprawa stosunków z Unią Europejską. No to jest pewna wartość. Bo oczywiście nie za każdą cenę. Doskonale wiemy nie za jaką cenę. Utratą pewnej suwerenności czy możliwości.
No ale już mówimy o tych traktatach. Słyszy się o zmianach przynajmniej traktatowych i nie słyszymy ze strony opozycji. Nie, z wyjątkiem PSL-u to musimy przyznać, że pan Kosiniak-Kamysz powiedział, że nie będzie głosował.
No właśnie, no właśnie.
Więc tutaj już kolejny, więc mamy i aborcję, i Unię Europejską, ale inni politycy opozycji tej szerokiej nie wypowiadają się krytycznie na temat zmiany w traktatach.
Tak, to jest, ale cały czas jeszcze...
Teraz sobie policzymy, panie profesorze.
Nie, wracając do tych atutów, pozyskanie środków na Krajowy Plan Odbudowy. Być może, chociaż tak jak wynikało to z rozmowy przed chwilą, to te szanse jakby się rysują w bardzo odległym czasie, co najmniej, prawda?
I że to są w miesiące, jak nie rok, powiedział
pan. Ale trzeba mieć jakąś nadzieję, dlatego ja tak szukam tych atutów.
Donald Tusk ma 66 lat. Jest to polityk doświadczony, który naprawdę, możemy powiedzieć, zjadł zęby na polityce, ale i polskiej, ale i europejskiej. Nie uważa pan, że to jest zmęczony polityk? Że Donald Tusk jest wypalonym politykiem?
No, akurat 66 lat to nie jest taki, nie jest coś takiego, co... Nie jest barierą. No. Berlusconi miał o wiele więcej, kiedy był premierem. Już nie mówiąc o innych premierach japońskich na przykład, więc nie, ja nie sądzę, żeby to było coś takiego. Poza tym, żeby nie wiem, jak stary był Donald Tusk, to jednak rządza władzy, czy wola objęcia bycia premierem, gdzie się coś znaczy, bo w Unii Europejskiej Donald Tusk raczej nic nie znaczył, tak jak się obserwowało, chyba jest takim argumentem dla niego rozstrzygającym. To nie jest taki polityk, który bierze pod uwagę tego typu, dokonuje bilansu kosztów i strat bycia premierem. Dla niego liczą się te korzyści, te zyski.
A liczą się te korzyści, liczą się zyski, ale czy to nie jest po prostu trampolina do kolejnego stanowiska w Unii Europejskiej w Brukseli? Bo mówi się o tym bardzo wyraźnie, że szef Rady Europejskiej, czy tudzież Komisji Europejskiej, to jest właśnie ten cel Donalda Tuska, panie profesorze.
Z jednej strony tak, ale to warunkiem tego musiały być niepowodzenia na polskiej scenie politycznej. To, o czym żeśmy mówili, rozpad koalicji. Z tego punktu widzenia Donald Tusk ma dobre wyczucie. W 2014 roku między innymi wyjechał do Brukseli, bo przewidywał, że Platforma przegra. Natomiast tutaj na niekorzyść tej interpretacji to działa to, że Donald Tusk jednak nie jest w mainstreamie europejskim. Nie widziało się na przykład, żeby stał w jakimś gronie, kręgu, w kuluarach, żeby sobie tak swobodnie rozmawiali. On jest kimś takim, prawdopodobnie tam są kwestie językowe, ale które się niezwykle liczą, prawda? Trzeba być w towarzystwie, obracać się i być takim akceptowanym. Donald Tusk tego nie miał.
Jaka będzie przyszłość Prawa i Sprawiedliwości? Przed wejściem na antenę mówił pan profesor o wynikach najnowszego sondażu, który jest budujący dla polityków PiSu.
Nie zadziałała tutaj prawidłowość, która powinna zadziałać, że Prawo i Sprawiedliwość po przegranych, załóżmy, wyborach, tak to nazwijmy, powinno utracić, a Platforma powinna wyjść na wyższą pozycję. Mnie to zaskakuje. Być może w ciągu najbliższych tygodni się to zmieni. To zależy od tej polityki prowadzonej przez Platformę.
Czyli rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość ma przewagę nadal nad Platformą.
Jest bardziej legitymizowana jako potencjalny rząd niż Platforma.
Przyszłość Mateusza Morawieckiego?
Polityk nie schodzi ze sceny tylko dlatego, że przegrał wybory, że przestaje być premierem. To rzadko się zdarza w polityce, prawie w ogóle, więc ja myślę, że to... Przegrywa się w demokracji, to jest coś normalnego i za 4 lata albo i wcześniej może wrócić na to wysokie stanowisko, niezależnie, że będzie odgrywał jedną na pewno w dalszym ciągu z kluczowych roli w ramach Prawa i Sprawiedliwości.
I na koniec już pytanie o relacje. Jak będzie się kształtowała relacja pomiędzy prezydentem Andrzejem Dudą a nowym opozycyjnym rządem?
Będziemy mieli do czynienia z kohabitacją niewątpliwie. Które to kohabitacje? Już mamy doświadczenie, na pewno. W końcu pan prezydent jest identyfikowany z tym obozem, który rządzi w tej chwili, a nie z Platformą Obywatelską.
I będzie niełatwo.
Dla tej formacji nazywanej opozycją.
Bardzo dziękuję, pan profesor Henryk Domański, socjolog Polska Akademia Nauk. Dziękuję pani
dziękuję
profesor.
Bardzo.
A my dzisiejszy program zakończymy z Marią Koterbską i Parasolki. Ja się nazywam Magdalena Uchaniuk, Asia Reiner zrealizowała. Mikołaj Murkociński wydał dzisiejszy poranek. Konrad Tomaszewski odpowiadał za wideo, a my się słyszymy o godzinie 12.